Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus przez swoje życie i przez swoje słowa. Czytaliśmy wiersz 11 z 15 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi, że człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. I Piotr nie mógł tego zrozumieć i poprosił Jezusa, aby wyjaśnił im to, że tylko to, co wychodzi z człowieka, zanieczyszcza go. I w wierszu 16 Jezus odpowiada, to i wy wciąż jesteście tak niepojętni? Jezus używa tu silnych słów, dziwiąc się i mówiąc, czemu nie możecie tego zrozumieć? To jest takie proste. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, przechodzi przez żołądek, a następnie wychodzi na zewnątrz? Więc jeśli jest tam coś nieczystego, to zostaje to wydalone. Ale to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym, bo z serca człowieka pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. Te rzeczy czynią człowieka nieczystym. Jedzenie nieumytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym. Dobrze jest myć ręce przed jedzeniem, żeby nie zachorować, ale to nie jest tak poważne jak grzech, który zanieczyszcza nasze serca. Jest tutaj pewna zasada, którą koniecznie musimy zrozumieć. Przykładamy wielką wagę do higieny, upewniając się, że bakterie nie dostaną się do naszego organizmu. Dlatego myjemy ręce, dlatego myjemy talerze, z których jemy. Nie jemy dzisiaj z wczorajszych nieumytych talerzy. Zmywamy kubki, talerze, naczynia. Nie pozwalamy, by leżały przez całe dni brudzone jedzeniem, a później nie jemy z nich, bo zachorowalibyśmy. Dlatego dokładnie myjemy wszystkie naczynia każdego dnia. Dlaczego tak dokładnie myjemy łyżki, widelce i inne sztućce? Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że w ten sposób unikamy tego, by te maleńkie bakterie dostały się do naszego organizmu i spowodowały naszą chorobę. I gdybym miał sparafrazować to, co nasz Pan mówi, to powiedziałbym, dlaczego przykładacie tak wielką wagę do mycia naczyń i sztućców i troszczycie się, by wasze ciało nie zostało jakoś zanieczyszczone, chociaż to nie ma wpływu na wasze duchowe życie, to dlaczego nie troszczycie się tak samo o rzeczy, które wchodzą do waszych serc i zanieczyszczają was duchowo? Zadajmy sobie pytanie, czy bardziej obawiamy się choroby, która jest rezultatem niewłaściwego jedzenia, czy grzechu, który rodzi się w nas z powodu oglądania złych rzeczy, czytania złych rzeczy, oglądania filmów i obrazów w internecie, które zanieczyszczają. Czy o to się troszczymy, czy dużo poważniej podchodzimy do tego, co jemy? W ten sposób nasze chrześcijaństwo jest poddawane próbie. To jest dobry sprawdzian tego, jak naprawdę jesteśmy duchowi, czy może oszukujemy samych siebie. Jeśli jesteś naprawdę duchowy, będziesz bardziej obawiał się grzechu niż choroby. Będziesz bardziej obawiał się grzechu, który zanieczyszcza twe serce, niż choroby, która jest wynikiem czegoś, co zjadłeś. W rezultacie czegoś, co dostało się do twojego żołądka. Bakterii, które spowodowały jakąś chorobę. Może zachorowałeś na tyfus, czy pali cię zgaga z powodu czegoś, co wypiłeś lub zjadłeś. Kiedy coś takiego ma miejsce, przejmujesz się i robisz wszystko, żeby tego uniknąć i oczyścić swój organizm z tego. I ludzie nawet robią sobie szczepionki, żeby uniknąć różnych chorób. A nie przejmujesz się tym, co przechodzi przez twoje oczy i wchodzi do twojego serca? Rzeczy, które czytasz i na które patrzysz, które cię zanieczyszczają. W wielu filmach mamy 5-10-sekundowe sceny przesycone seksualnością, by stymulować ludzi. I wielu ludzi powie, 2 godziny filmu są w porządku, to tylko 5-10 sekund. Ale to tak, jakby powiedzieć, że szklanka mleka jest dobra, chociaż znajdują się w niej 2-3 krople trucizny. Kiedy ludzie chcą kogoś otruć, nie dają mu całej szklanki trucizny. Dają 1 kroplę trucizny na całą szklankę napoju. To wystarczy, żeby zabić człowieka, jeśli jest to odpowiednio silna trucizna. A sceny seksualne z pewnością są silną trucizną. I lekceważenie tych 5 sekund w całym filmie sprawia, że będziesz pamiętał te sceny przez kolejnych 15 lat. Dawno zapomnisz fabułę filmu, ale te 5 sekund pozostaje w twoim umyśle, ponieważ one odwołują się do twojej pożądliwości. I dlatego tak musimy uważać na to, co wchodzi do naszych serc. Bardziej niż na to, co wchodzi do naszych ust, ponieważ to wszystko, co wchodzi do naszych serc, powoduje zanieczyszczenie całego naszego systemu. O tym musimy pamiętać, ponieważ tego nauczał Jezus. Bardziej dbaj o swoje serce niż o swój żołądek. O to tutaj chodzi. Bardziej obawiaj się grzechu niż choroby. Jeśli bardziej obawiasz się grzechu niż choroby, to nie jesteś duchową osobą, ale cielesną. I jeśli nie słyszałeś jeszcze tego, to musisz wiedzieć, że jest to prawdą. Jedną z cech duchowego człowieka jest to, że bardziej nienawidzi grzechu niż obawia się choroby. Dobrze jest troszczyć się o nasze zdrowie. Ale szczerze wam powiem, że dużo bardziej zależy mi na mojej świętości niż na moim zdrowiu. Jeśli nie dbasz o siebie, to łatwo możesz się zaziębić. Jeśli nasz układ odpornościowy jest słaby, łatwo możemy się czymś zarazić. Ale to nie oznacza, że jesteśmy nieduchowi. Ale jest zanieczyszczenie, które jest dużo poważniejsze i groźniejsze od grypy, która szaleje na zewnątrz, na świecie. Zanieczyszczenie, które pochodzi ze świata rozrywki, z telewizji i przez inne środki masowego przekazu. I jeśli tym się nie przejmujesz, a bardziej przejmujesz się jakąś chorobą zakaźną, która grasuje w twoim mieście, ale lekceważysz zanieczyszczenie, które nieustannie jest emitowane przez telewizję, filmy, muzykę i inne środki przekazu. Jeśli na to nie uważasz, to zastanawiam się, czy w ogóle narodziłeś się na nowo, ponieważ osoba nowonarodzona jest wrażliwa na te rzeczy. Jeśli jesteś martwy, to nie rusza cię żadne zepsucie wokół. Natomiast jeśli żyjesz duchowo i jesteś zdrowy, to od razu na to reagujesz. Wyobraź sobie, że włożysz do ust zepsute jedzenie. Jedzenie, które zgniło, leżąc na zewnątrz przez kilka dni. Kiedy tylko ono dotknie twojego języka, zdajesz sobie sprawę, że to jest złe jedzenie. I co wtedy robisz? Nie połykasz go, nie smakujesz przez kolejne sekundy, ale wypluwasz je natychmiast. To jest natychmiastowa reakcja. Bóg dał nam wrażliwy język i dlatego, kiedy tylko złe jedzenie znajdzie się w naszych ustach, reagujemy. W ten sposób nasz zmysł smaku zapewnia nam ochronę. W ten sam sposób, gdy cokolwiek grzesznego wchodzi, by zanieczyścić nasze serca, powinniśmy to natychmiast wypluć. Czy tak robimy? Jeśli tak, to jesteśmy duchowi. Czytasz jakąś gazetę i widzisz obraz, który cię kusi, natychmiast odwracasz na kolejną stronę. To oznaka duchowości. To tak jak wyplucie czegoś złego z ust. Jeśli tego nie robisz, a zadowalasz się tym, że chodzisz do zboru i śpiewasz pieśni, i chwalisz Pana i wszyscy się z ciebie cieszą, to mówię ci, że jesteś faryzeuszem i oszukujesz samego siebie, że jesteś chrześcijaninem. Jesteś faryzeuszem i skończysz tak jak faryzeusze. Tego nauczał Jezus i musimy to brać bardzo poważnie. I w wierszu 21 widzimy coś wspaniałego w działaniu Jezusa. Tak jak powiedziałem, możemy uczyć się z Jego słów i możemy także uczyć się z Jego czynów. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Tyr i Sydon znajdowały się poza granicami Izraela. Jezus bardzo rzadko udawał się poza granice Izraela. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego to zrobił, wychodząc poza granicę Izraela. Ponieważ, jak sam tutaj mówi, jest posłany tylko do owiec z domu Izraela. Wyraźnie o tym czytamy w wierszu 24, gdzie mówi: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Dlaczego więc udał się w stronę Tyru i Sydonu, skoro został posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela? To jest ciekawe, szczególnie jeśli porównamy to z miejscem, w którym się znajdował. Porównując to z innymi Ewangeliami, widzimy, że znajdował się nad Jeziorem Galilejskim. I patrząc na mapę, widzimy, że Tyr i Sydon znajdował się około 80 kilometrów, udając się drogą, a Jezus nie podróżował powozem i nie było innych środków transportu, z których Jezus mógłby skorzystać, poza Jego własnymi dwoma stopami. Czy możecie sobie wyobrazić, ile zajęło przejście na pieszo 80 kilometrów, a nawet choćby 60 kilometrów? To zajęło cały dzień. Idąc bez przestanku, trzeba by na to poświęcić 16-17 godzin. Dlaczego Jezus przemierzył tak wielką odległość? To bardzo ciekawe pytanie. Tam Jezus zobaczył pewną kobietę kananejską. Izraelici mieli nakaz całkowitego zniszczenia Kananejczyków w Starym Testamencie. Izraelici mieli uśmiercić wszystkich Kananejczyków, ale wiemy, że Izraelici nie zabili wszystkich Kananejczyków i niektórzy Kananejczycy przetrwali. I tutaj mamy kananejską kobietę, która przetrwała aż do czasów Jezusa. Od czasów Jozuego, 1500 lat wcześniej, kiedy żyli jej przodkowie. I ona usłyszała o Jezusie i przyszła do Niego z prośbą: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Choć nie była z Izraela, rozpoznała w Jezusie Syna Dawida i mówi, że jej córka jest straszliwie dręczona przez demona. Nie przyprowadziła ze sobą córki, jej córka może była w domu parę kilometrów dalej. Ta kobieta przyszła sama do miejsca, w którym znajdował się Jezus. Albo było to w trakcie drogi. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli Jego uczniowie i przekonywali Go, by ją odesłał. Odeślij ją, mówili. Ona idzie za nami i krzyczy, robiąc hałas na całą ulicę. Jezus jej odpowiada, mówiąc, że został posłany jedynie do zaginionych owiec z domu Izraela. Ktoś mógłby pomyśleć, że Jezus jest bardzo nieczuły, ale bardzo często, gdy Jezus rozmawiał z ludźmi, wystawiał ich na próbę. Pamiętaj o tym, bo gdy Jezus mówi do ciebie, też często wystawia cię na próbę. Jezus wystawiał ją na próbę, ale ona nie wiedziała, że Jezus szedł przez cały dzień, 17 godzin, aby tylko jej pomóc. Gdyż czytamy w wierszu 29, że natychmiast po tym wydarzeniu Jezus powrócił nad Jezioro Galilejskie. A więc Jezus szedł 80 kilometrów w jedną stronę i 80 kilometrów w drugą stronę, w sumie 160 kilometrów, albo przynajmniej 120, gdyż nie jesteśmy dokładnie pewni tej odległości. Ale zrobił to, by pomóc jednej osobie. Więc jak możemy powiedzieć, że ktoś, kto przeszedł 120 kilometrów, by pomóc komuś, pogardzał tą osobą? On wystawiał tą kobietę na próbę i dlatego powiedział jej: nie zostałem do Ciebie posłany. Ale ona pokłoniła Mu się i prosiła: Panie, pomóż mi. Nie rezygnowała. To jest coś, co Bóg zawsze docenia. Kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie i wygląda na to, że On nie odpowiada na naszą modlitwę, jesteśmy wytrwali. Czy tak robisz, gdy się o coś modlisz? Czy się poddajesz? Ponieważ raz się pomodliłeś i nic nie dostałeś. Dlatego nie dostałeś, bo się poddałeś. Bóg kocha tych, którzy szukają Go z całego serca. I powiem wam dlaczego. Kiedy wytrwale szukasz Boga, wyrażasz w ten sposób swoją wiarę w to, że Bóg jest dobrym Bogiem. Jeśli natomiast rezygnujesz po pierwszej modlitwie tylko dlatego, że nie otrzymasz tego, o co się modlisz, mówisz w ten sposób: nie wiem, czy Bóg jest dobrym Bogiem, czy troszczy się o mnie. Ale kiedy jesteś wytrwały w modlitwie, to mówisz: wiem, że Bóg jest dobrym Bogiem. I dlatego Jezus mówi, że ludzie powinni zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. Wytrwale proś, jak ta wdowa, która poszła do niesprawiedliwego sędzi i nalegała i ponawiała swoje prośby i domagała się by pomógł jej sprawiedliwie przeciwstawić się jej wrogowi. I ten sędzia w końcu jej odpowiedział, a Jezus mówi, o ileż bardziej mój Ojciec Niebiański odpowie wam. Albo w innym miejscu czytamy o tym człowieku, który poszedł do swojego przyjaciela w nocy i walił w jego drzwi, prosząc o chleb. W obu tych przypowieściach o modlitwie Jezus podkreślał wytrwałość. Wierzę, drodzy bracia i siostry, że przekonamy się w wielki dzień sądu, gdy staniemy przed Bogiem w niebie, że było tak wiele rzeczy, które Bóg uczyniłby dla nas, gdybyśmy tylko byli wytrwali w naszej modlitwie, zamiast rezygnować w naszym lenistwie po jednej prośbie. Gdyby ona poprosiła raz i zrezygnowała, mówiąc, okej, Pan powiedział, że został posłany tylko do zagubionych owiec Izraela i wróciłaby do swojej opętanej przez demona córki i powiedziała, przykro mi, moja córko, poszłam do Jezusa, ale on powiedział, że nie może nam pomóc. To byłoby tragiczne, ale ta matka nie odpuszczała. Czy twoje dzisiaj dzieci cierpią, ponieważ przestałeś się o nie modlić? Prosiłeś Jezusa raz czy dwa razy o syna, córkę, którzy oddalili się od Niego i dlatego, że nie otrzymałeś natychmiastowej odpowiedzi, przestałeś się modlić. A mogłeś doświadczyć cudów w swoim domu, gdybyś tylko był wytrwały w modlitwie. To są lekcje, które wyciągamy, patrząc na tą kobietę, która była wytrwała w swojej prośbie o swoją córkę. Jak wiele matka może zrobić dla swoich dzieci. W wierszu 26 Jezus mówi, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Kolejna zniewaga, wydaje się. Ale to była kolejna próba. Zobaczmy, jak ona zareaguje. Po pierwsze, zobaczmy, czy jest wytrwała. I ona dobrze przeszła tą próbę. A teraz zobaczmy, czy jest pokorna. Dwie próby. Czy jesteś wytrwała, czy jesteś pokorna. I ona również pozytywnie przeszła tę próbę. Cudownie. Obie próby były jak trudny egzamin i ona zdała egzamin. Jezus mówi, jesteś jak pies, nie mogę ci tego dać. A ona odparła, tak, Panie, przyjmuję to miejsce psów, jestem nikim i na nic nie zasługuję. Ale czy szczenięta nie zjadają okruchów, które spadają ze stołu ich panów? I zobaczcie, jak Jezus był podekscytowany, gdy usłyszał tę odpowiedź. Na to właśnie czekał. Kiedy poddał ją pierwszej próbie, chciał, by zdała tę próbę wytrwałości. I gdy poddał ją drugiej próbie, chciał, by przeszła tę próbę pokory i wiary. Pokora i wiara są ze sobą ściśle złączone. I widzimy to w wielu różnych miejscach. I ona pozytywnie przeszła przez tę próbę i mówi, Panie, daj mi choćby okruchy. Nie proszę o chleb, który należy się dzieciom. Jeden mały okruch wystarczy, by wypędzić demona z mojej córki. Fizyczne błogosławieństwa, materialne błogosławieństwa, moi drodzy bracia i siostry, to są okruchy, które spadają ze stołu. Ale my nie jesteśmy psami. Jesteśmy synami i córkami żywego Boga. Mamy prawo do jedzenia chleba przeznaczonego dla dzieci. Nie musimy siedzieć pod stołem i jeść okruchy. Te okruchy to materialne błogosławieństwa. Panie, błogosław mi, dając mi lepszy dom, lepszy samochód. Uzdrów mnie z fizycznych dolegliwości i chorób. Mówię wam w imieniu Jezusa, że to są tylko okruchy. I wielu kaznodziei głosi okruchy, traktując ludzi jak psy. I mówią, chodźcie tutaj psy. Pan rzuca okruchy dla swoich psów. Tego chcecie? Czy chcecie chleba, który jest dla dzieci? Czym jest chleb dla dzieci? To jest udział w boskiej naturze. Drugi list Piotra, 1:4. Cudowne Boże obietnice, które uzdalniają nas do uczestnictwa w Bożej naturze i pozwalają nam manifestować życie Jezusa Chrystusa w naszych ziemskich ciałach. To jest chleb przeznaczony dla dzieci. Wszystkie inne błogosławieństwa to są okruchy, które spadają ze stołu. Kiedy ta kobieta to powiedziała, Jezus zwrócił się do niej i rzekł, kobieto, wielka jest twoja wiara. To jest niezwykle ciekawe, że dwa przypadki, w których Jezus powiedział komuś, wielka jest twoja wiara, miały miejsce w przypadku ludzi, którzy nie należeli do Izraela. To nie byli Żydzi. W jednym przypadku to był rzymski setnik, o którym czytamy w Mateusza 8 rozdziale, i drugi przypadek to ta kananejska kobieta w Ewangelii Mateusza 15 rozdziale. Czy to jest możliwe, by dzisiaj Jezus powiedział do kogoś, kto nie jest chrześcijaninem: masz wielką wiarę? Wielu z tych chrześcijan, którzy twierdzą, że są nowonarodzeni, nie mają 10% wiary, którą ty masz. Tak, widziałem niewierzących ludzi, którzy zaufali Panu i otrzymali niezwykłe odpowiedzi na swoje modlitwy. Widziałem też wielu chrześcijan, nowonarodzonych chrześcijan, którzy polegają na sobie samych i są dumni z tego, że się na nowo narodzili, i nie otrzymują 1% z tego, co ta osoba otrzymała, chociaż nie jest chrześcijaninem. Próbuję powiedzieć, że jeśli przychodzimy z wytrwałością, pokorą i wiarą, możemy wiele otrzymać od Boga, a nie otrzymamy tego, jeśli nie będziemy przychodzić z wytrwałością, z pokorą i z wiarą. I czytamy, że jej córka od razu została uzdrowiona. Niech ci się stanie, jak chcesz, zgodnie z twoją wiarą. Czyż nie byłoby to straszne, gdyby ona odeszła i nie skorzystała z tak wielkiej okazji, ponieważ Jezus nigdy nie powrócił do Tyru i Sydonu. Czasami masz tylko jedną, ostatnią szansę, aby zaufać Bogu i oczekiwać, że uczyni dla ciebie cud, a więc nie przegap tej okazji. To są lekcje, których uczymy się, patrząc na życie Jezusa, który uczy nas w ten sposób, i słuchając Jego słów, by wiedzieć, jak my mamy żyć w czasie naszej ziemskiej wędrówki. I dalej w wierszu 29 czytamy, że po opuszczeniu tamtych stron Jezus przybył nad Jezioro Galilejskie i tam zatrzymał się na górze, a zgromadziły się przy nim rzesze ludzi. Wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Ci, którzy z nimi przyszli, kładli ich u Jego stóp, a On ich wszystkich uzdrawiał. Tak jak wielokrotnie czytamy w tej Ewangelii Mateusza, Jezus uzdrawiał wszystkich, co było Bożym potwierdzeniem mesjańskiej służby Jezusa. Tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, niesprawni odzyskują zdrowie, kulejący chodzą, a niewidomi widzą, i oddali chwałę Bogu Izraela. To jest wspaniałe, jak Jezus przekierowywał chwałę od siebie, tak by Bóg był uwielbiony za te uzdrowienia. Jakże inaczej zachowuje się dzisiaj wielu współczesnych kaznodziei, którzy szukają dla siebie całej chwały, wykonując swoją służbę. Chcą, żeby ludzie wstawali i mówili świadectwa, jak się czuli, zanim przyszli na to spotkanie, i jak teraz się czują. I opowiadają o uzdrowieniach, i chociaż wygląda na to, że oddają chwałę Bogu, tak naprawdę wielu ludzi szuka chwały dla siebie samych. Tutaj czytamy, że oddali chwałę Bogu Izraela za te prawdziwe, liczne uzdrowienia, chwalili Boga Izraela. Tak wiele możemy uczyć się, patrząc na Jezusa i na to, jak żył. W wierszu 32 czytamy, że Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: bardzo mi żal tych ludzi. Są już ze mną 3 dni, a nie mają co jeść. A ja nie chcę odsyłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Zobaczcie, jak Jezus się troszczy o tych ludzi. Są ze mną już 3 dni i nie mają co jeść. Mogliby zasłabnąć po drodze. Silniejsi dadzą radę, ale słabsi nie dadzą. I to nie chcę, żeby miało miejsca, więc musimy ich nakarmić. Nie chcę odsyłać ich głodnych. A uczniowie zapytali: skąd tu na odludziu mamy wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? I Jezus ich pyta: ile macie chlebów? Odpowiadają: 7 i kilka ryb. To jest drugi przypadek, gdy Jezus karmi tak wielkie tłumy. Jezus wziął te 7 chlebów oraz ryby i podziękował Bogu. To jest coś, co Jezus ma w zwyczaju. Zawsze składa dziękczynienie przed jedzeniem. Ojcze, ja na nic nie zasługuję, a Ty dajesz mi jedzenie. Tak bardzo Ci dziękuję. Dziękczynienie jest wyrazem pokornego serca. Pokorny człowiek, który uznaje, że wszystko, co ma, jest darem Bożym. Musimy rozwijać w sobie ten wspaniały nawyk. Jezus złożył dziękczynienie, łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy się posilili i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Następnie po odprawieniu tłumów Jezus wsiadł do łodzi. Widzimy więc tutaj drugi przypadek nakarmienia tłumów, ponieważ Jezus otaczał je troską. I druga rzecz, która mnie tutaj uderzyła, jest taka, że zastanawiam się nad tym, czy kiedykolwiek spędziłeś 3 dni na konferencji, nie jedząc, nie byli spragnieni, ponieważ coś prawdopodobnie pili, ale byli głodni, ale nigdy nie narzekali. I nie było ich wcale mało. Było 4000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. A więc mamy tutaj tłum może 7000 ludzi, którzy byli z Jezusem przez 3 dni, słuchając. Rano, po południu, wieczorem spali na zboczu góry razem z dziećmi. Rano wstają i kolejny dzień. Tak samo mija, kładą się spać i kolejny dzień. 3 dni takiej konferencji, dzień i noc, bez jedzenia. Gdybyśmy mieli takie konferencje, doświadczylibyśmy przebudzenia, gdy nieważne jest dla nas jedzenie, ale jesteśmy spragnieni i złaknieni słuchania Bożego Słowa. Tu się zatrzymamy i będziemy kontynuowali w następnym odcinku.